Ja widzę, że moja opowieść będzie bardzo osobna. Nie wiem jeszcze, jakie wnioski z tego wyciągnąć. Może Państwo mi w tym pomogą, ponieważ przygotowałam sobie wypowiedź opowieści dla dziewcząt. I teraz w latach 60. No, jest to gatunek bardzo popularny, już zaczyna być pod koniec lat 50. bardzo popularny. Nie cieszy się pewnie jakąś wielką aprobatą władz, nie wiem, czy w horyzoncie władz zaświtał, ale też nie jest jakoś tam szczególnie prześladowany, tak jak był w okresie stalinowskim, jako taki archaiczny i zbyt specyficzny, tak, żeby podsuwać go dziewczętom. Tak jak powiedziałam, jest bardzo popularny, ma liczne wydania, wznowienia, duże nakłady, tak? Nie jest w stosunku do oficjalnej propagandy jakoś bardzo wywrotowy, ale też niezbyt zależny, tak mi się wydaje. W stosunku do władzy kościelnej w ogóle niezależny. Chciałabym może zacząć od takiej jednej kwestii, którą sobie zostawiłam na koniec, ale ponieważ była mowa o tym, o krzyżakach i o nacjonalizmie, to chciałabym od tego zacząć, że właściwie w powieści dla dziewcząt w ogóle nie ma takiego dyskursu. Nawet jest taka jedna powieść, w której ten temat został poruszony wprost. Tak? Zostało to podkreślone, że ten temat już jest nieaktualny we współczesnym życiu w Polsce. Mam na myśli mianowicie Czas Abrahama, powieść Krystyny Siesickiej, takiej drugiej po Musierowicz, najbardziej znanej autorce. To wyszło w 1967 roku i tam to jest w ogóle jedyna mi znana w ogóle powieść, w której występuje bohater żydowski. Jeden z kolegów głównej bohaterki w klasie, to jest licealista Eryk Rosenbaum, który w takiej bardzo charakterystycznej scenie jest zaczepiany na korytarzu przez nauczyciela, który mu usiłuje jakoś uświadomić jego uprzywilejowaną pozycję. Że on tak jest neutralnie po koleżeństwu przez wszystkich w klasie traktowany, nawet są dwie katoliczki tutaj siedzą i nic z tego nie wynika, a ten licealista w ogóle nie rozumie, o co temu nauczycielowi chodzi. Tak? Dla niego to jest kwestia tak obojętna i neutralna, on jest tylko zainteresowany, że jest przerwa i chce jeść śniadanie, tak? A nauczyciel tutaj występuje z jakąś przemową i jakieś takie ma pretensje do niego właściwie, że on nie docenia tej swojej uprzywilejowanej pozycji, że nie docenia tego, że żyje w społeczeństwie, w którym nie ma antysemityzmu. Tak? To jest taka bardzo lakoniczna scena, ale taki podtekst można z niej wyczytać. Także taka książka się w 1967 roku ukazała. I teraz jak to interpretować, tak? No bo rzecz jest jednak dosyć szlachetna w całości a tak jakby kompletnie osobna, oddzielona od kontekstu.
Przepraszam, że zapytam panią, czy pani sądzi, że jest szlachetna? Czy jest to robienie jednak pewnego problemu, dlatego że my normalnie... To jest pytanie,
Znaczy wydaje mi się, że to jest... Nie jestem w stanie tutaj się zdecydować co do oceny tej książki, tak? Jakby też w kontekście innych całego tego projektu, jakim była powieść dla dziewcząt tego okresu, to czytam i po prostu nie wiem, nie umiem tego ocenić. Może wrócę do tego, co tam Aniu w tym twoim pytaniu było jeszcze o obyczajach, bo z mojego punktu widzenia to jest ważniejsze jakoś i też bardziej oczywiste w przypadku tego gatunku, którym się zajmuję. Jeżeli chodzi o obyczaje w tym projekcie skierowanym do czytelniczek, do młodych kobiet, bardzo wyraźnie się lata 60. dzielą na dwa okresy. Mniej więcej w połowie bym taką cezurę wyznaczyła lat 60. I myślę, że później już zmiana nastąpiła bardzo szybko i bardzo gwałtownie i była bardzo duża i później już takiej zmiany nie było. Była jakaś taka delikatna ewolucja w kierunku konserwatywnym, związana z Małgorzatą Musierowicz przeważnie. Natomiast takiej zmiany, jaka zaszła właściwie, nie wiem, z roku na rok, jak wtedy, nie było. Myślę, że ta zmiana łączy się właśnie z tym naszym tematem, naszej dyskusji, z tym produkowaniem normalności. I właśnie najważniejszym nazwiskiem tej obsługującym tą produkcję normalności jest Krystyna Siesicka, która wydała swoje najważniejsze książki właśnie w 66. Ukazała się pierwsza, Jezioro Osobliwości, i potem rok po roku następne jej najważniejsze rzeczy się ukazywały. Jeżeli mała stabilizacja oznacza względną polityczną i społeczną stabilność i brak jawnych konfliktów, to właśnie ta klasyczna odmiana, która się wtedy wyłoniła, powieści dla dziewcząt, jest córką małej stabilizacji. I ta zmiana wynikała z takiej wyraźnej intencji podsunięcia czytelniczkom nowoczesnego wzorca osobowego. I to była taka nowoczesna właśnie dziewczyna, śmiała, rezolutna, potrafiąca walczyć, domagać się jakichś tam swoich praw, bronić swoich racji, bardzo taka emocjonalnie zaangażowana w swoje życie, ale też racjonalna i trzeźwa. Wychowywana po laicku przez rodziców w szkole, nawiązująca czy będąca już w takich relacjach partnerskich, jeżeli one nie są właśnie z rodzicami i z nauczycielami, jeżeli oni nie są partnerskie, to jest jakaś odstępstwo od normy, jakaś anomalia, która tam ulega jakoś wynegocjowaniu w toku akcji. I jest to dziewczyna należąca do wielkomiejskiej inteligencji, wyraźnie nawet to krytyka zarzucała autorkom, i posiadająca odpowiednie aspiracje zawodowe, naukowe, i już pracująca nad tym swoim scenariuszem, nad swoją przyszłością, już się do niej przygotowująca. Bardzo ważne jest to, co się działo w historii powieści dla dziewcząt wcześniej, pod koniec lat 50. i na początku 60., bo ta odmiana właśnie jest zupełnie inna, gatunkowa wtedy. Ja ją sobie tak roboczo nazwałam czarną, bo ona ma jakoś tak wiele analogii, widzę, między tym, co się działo w czasie odwilży, z tą czarną serią dokumentu, z tymi reportażami właśnie o Nowej Kucie, i ona nie jest aż tak drastyczna, ale w porównaniu z tym, co było później, jest bardzo drastyczna obyczajowo i nawet krytyka jej to zarzucała autorkom, jakieś takie celowe przejaskrawienie, tak, naturalizm, epatowanie seksem. Zresztą ta zmiana się zbiegła w czasie, znaczy przejście od tych czarnych, jak ja je nazywam, powieści do Siesickiej, zbiegła się w czasie z taką dużą dosyć dyskusją w polityce i w życiu literackim o powieści dla dziewcząt, gdzie właśnie takie zarzuty padły, i pewnie to nie było przypadkowe. No i tam właśnie krytycy zarzucali właśnie przejaskrawienie, jakieś takie sztuczne dramatyzowanie, tak, niedostatek dydaktyzmu, tak, nieproblematyzowanie, też skupianie się na jakichś jednostkowych przypadkach i brak takiej bohaterki typowej. No i potem właśnie się pojawiła Siesicka, więc pewnie miała to jakiś związek. O jakich książkach mówię? One też były podobno, jeżeli wierzyć prasie, bardzo popularne i rozchwytywane na pniu. Najgłośniej właśnie dyskutowano listy do mojego chłopca Magdy Lei z 60 roku, Jackiewiczowej tancerzy z 61, Siedem zielonych zeszytów Jana Kurczawa z 63 i Maski z Laburskiej z 64. I tutaj mamy zupełnie inny typ bohaterki. To jest taka dziewczyna, która sama o sobie mówi trochę takimi określeniami zaczerpniętymi z prasy czy z partyjnego przemówienia. Na przykład mówi, że ona jest taka bez przydziału, tak? Albo bezideowa. Albo że ci chłopcy, z którymi właśnie jedzie samochodem, to pan z życia Warszawy by ich nazwał chuliganami. To są takie... albo one bywają w hybrydach czy w stodole, tak? Czyli ten adres publicystyczny w takim najlepszym znaczeniu jest dosyć wyraźny. I one są przedstawiane, jeżeli nie może z jakąś wielką aprobatą, to życzliwie i w miarę tak nienormatywnie, tak? I one w odróżnieniu od tych swoich następczyń są właśnie trochę znudzone, trochę takie zagubione, trochę obojętne, nie mają jakiegoś pomysłu na swoje życie, co im ciągle otoczenie zarzuca, że powinien jakiś scenariusz już tak, zwłaszcza, że matura się zbliża. One lekceważą te oczekiwania. Jest szereg scen, takich starć właśnie z rodzicami, ze szkołą, z różnymi innymi autorytetami, z poradnią zawodową, która też naciska, żeby na coś się zdecydować. One zawalają maturę prawie wszystkie, albo są relegowane ze szkoły za jakieś tam przewinienia, znajdują się w takim dziwnym stanie zawieszenia. Bardzo charakterystyczne są takie powtarzające się sekwencje scen, kiedy one gdzieś ruszają w miasto, wałęsają się po ulicach bez celu, z jakimiś przypadkowo spotkanymi facetami, tak, na przejażdżkę się udają, albo przesiadują w kawiarni, jakieś eskapady, no, jakieś chaotyczne prywatki urządzają. Jeżeli Iwona Kusz pisze w tej swojej książce Twarze w tłumie, że w filmie tego okresu, czyli koniec lat 50., lata 60. nie było takiej bohaterki jak na przykład Brigitte Bardot w kinie francuskim, takiej immoralnej, robiącej co jej się tam akurat podoba, czy co jej impuls podpowie, no to tutaj to są prawie takie bohaterki, tak?
Nie takie.
Prawie. Mogłyby konkurować. Jeżeli chodzi o ich seksualność, to znowu jest jej o wiele więcej niż tych bohaterek Siesickiej, powiedzmy umownie. One właściwie cały czas są istotami seksualnymi, cały czas chodzą w jakieś takie relacje mniej lub bardziej przypadkowo seksualne, cały czas są jakieś dotyki, pieszczoty, pocałunki. Pociąg fizyczny, oddzielony od miłości wyraźnie i dosyć bezpośrednio opisywany. Również występuje takie pożądanie nieukierunkowane, takie rozbudzenie, które się skupia na tym, kto akurat jest pod ręką, tak? I ewentualnie potem jest w tej bohaterce jakiś taki wysiłek, żeby jakoś tego, na kim spoczęło to pożądanie, uczynić, tak, kimś kochanym. Nie wiem, jakieś takie sceny w ogóle losowania facetów na prywatce, tak? Z którymi się potem tam erotycznie miętolą gdzieś po kątach. Natomiast bohaterki Siesickiej, no wyraźnie, jeżeli nie kieruje się to pożądaniem wyraźnie na właściwego chłopaka, to wręcz się nawet budzi, tak? Dopiero kiedy ten właściwy się pojawia. Z pewnymi perturbacjami, ale zawsze bez jakichś większych pomyłek. Także to jest tak, że te role, o które pytałaś, tam płciowe, rodzinne, tak, społeczne, tutaj to jest właściwie w tej wczesnej odmianie jakieś takie pole walki, na którym dochodzi do różnych takich starć, spięć, ale bardzo chaotycznych. jest jakieś stare, wyraźne, w miarę takie określone i jakieś nowe, które jest takie amorficzne, właściwie trudno je jakoś przyszpilić i nazwać i jakoś określić na Enneagrii jako tą nowoczesność, tak? Ta nowoczesność, która się tam pojawia dopiero wyraźnie u Siesickiej. Też od twórcy tych ról i od twórczynie są tak, bywają bardzo skrajnie niekonsekwentni, tak? I dochodzi do jakichś takich zetknięć przypadkowych, niedopasowanych ról. Nikt za bardzo nie dąży do tego, żeby jakoś negocjować, gdzie tam u Siesickiej się właściwie te negocjacje cały czas odbywają, tak? I cały czas właśnie taka niekonkluzywna, niekonstruktywna, niepocieszycielska. Obraz społeczeństwa jest bardziej skomplikowany, jest więcej właśnie konfliktów na tle politycznym, jakichś takich różnic wyraźnych społecznych, może nawet klasowych, ekonomicznych. Antysemityzm się pojawia wyraźnie, jakieś takie właśnie na tle religijnym konflikty. Także ten obraz społeczeństwa jest znacznie bardziej skomplikowany, nieoczywisty, taki nieczysty, niewykrystalizowany. No i tak jak powiedziałam, z tego właśnie takiego amorficznego chaosu wyłania się ta krystaliczna Siesicka, u której właściwie Siesicka i inne, znaczy ona się stała dla mnie takim hasłem, gdzie jeżeli są jakieś konflikty, bo są oczywiście, to one się zamykają w obrębie nowoczesności, tak? To są wewnętrzne konflikty nowoczesności i one dotyczą takich bardziej miękkich kwestii, jak takich etycznych, psychologicznych, czegoś takiego, jak co sobie próbowałam to jakoś określić, to pewnie należałoby tak to nazwać. Też emancypacja kobiet jest kwestią oczywistą tam u Siesickiej, tak, w ogóle nie dyskutowaną. Pewien poziom jest niekwestionowany, natomiast wcześniej u Lei, u Salaburskiej to jest wręcz przeciwnie, tak. To się dopiero wyłania i też w jakichś takich różnych stadiach pośrednich występuje mieszanie. Może na razie tyle. Inną zupełnie kwestią są powieści o dziewczynach, które przyjeżdżają do miasta ze wsi, ale to może jeszcze później będzie okazja.
Bardzo dziękuję. Jest w tej chwili już 19:10, więc myślę, że tak do 20:00 pewnie mamy czas, żeby dyskutować, więc teraz z drugim pytaniem mam też prośbę o pewne zdyscyplinowanie się czasowe w odpowiedzi. Bez przesady, ale trochę. I widziałam Pani Profesor, że chciała Pani coś skomentować.
Ja chciałam po prostu może, ponieważ Pani mówi o powieści i Pani sama zresztą stawia pytanie, na ile była ta powieść czytana, prawda? No bo badań nad czytelnictwem wtedy nie było. I ja chciałam przypomnieć badania, które prowadziła najpierw profesor Płoskowska, a potem Franciszek Adamski nad Przyjaciółką. Bo było to pismo, które rzeczywiście było czytane. I było charakterystyczne zmiany właśnie, które były tą zalecaną obyczajowością czy dostosowywania się do potrzeb społecznych. Bo my musimy zdawać sobie sprawę z tego, że ten wzór propagowany i wzór akceptowany i wzór realizowany to są trzy różne wzory zachowań. I jeżeli mówimy na początku, w latach 50., że jest ten propagowany absolutnie nie bierze się pod uwagę, co społeczeństwo myśli, go chce się stworzyć iluzję, że ono jest inne i że ludzie powinni stać się tacy, jak propaganda wskazuje. To i wtedy na przykład w Przyjaciółce kobiety pracują zawodowo, atrakcyjność kobiety mierzona jest jej osiągnięciami w pracy zawodowej. Narzeczona, która nie ma osiągnięć w pracy, nie może być dobrą narzeczoną i atrakcyjną, ponieważ to kryterium pracy dominuje, bo jest to ten okres w propagandzie w ogóle. Natomiast w połowie lat 50. już, bo pierwsze badania były na początku 50. lat, potem w połowie, już tam się okazuje, że w rodzinie powinny być jakieś uczucia, jakieś intymne relacje pomiędzy członkami rodziny. I wtedy znowu w ogóle nie ma ról zawodowych. Czyli trzeba pamiętać o tym, że to, co społeczeństwo doświadczało, te wahania, to wahadło się tak przesuwało, że nie brało pod uwagę w gruncie rzeczy jakby możliwości percepcji społeczeństwa, nie mówią, że społeczeństwo i tak sobie myślało coś innego. A potem w latach 60. znowu jest znowu godzenie, już są role matki i żony, ale również role zawodowe, to co pani odnalazła w książce dla dziewcząt, że te kobiety również pracują zawodowo. Czyli tu jest ta gama koncepcji i gdy my pisałyśmy książkę z Aleksandrą Jasińską, postawiłyśmy tezę, że wzory, które były lansowane, propagowane w różnych okresach, to były różne wzory, które miały ułatwiać przystosowanie do tego, co było w gospodarce w danym momencie czasu. Była stagnacja, kobiety będą znakomitymi żonami i matkami siedzącymi w domu z dziećmi. Potrzebne były ręce do pracy, kobiety będą pracować zawodowo. Także nawet my nie możemy powiedzieć, że był jeden i to był cały problem. Dlatego, że w teorii marksistowskiej był wzór nowego człowieka. I gdy my postawiłyśmy tezę, że to wcale tak nie jest, bo to się zmienia właśnie od etapu do etapu i to są wzory przystosowane do potrzeb ekonomicznych, to muszę państwu powiedzieć, w tym młodszym osobom trudno uwierzyć, że był to ogromny problem, żeby móc wydać książkę na ten temat. Było takie pismo, które miało również było rozprowadzane w krajach tych dawnych demoludach. Wstrzymano, rozrzucono nakład, dlatego że był tam nasz artykuł, który uznano, że jest nie do przyjęcia. I państwu coś pokażę. To jest ta książka, o której pani, bo się okazało, że pani mnóstwo rzeczy wie o mnie. To jest książka Wzory osobowe socjalizmu właśnie, w których robiłyśmy badania, podręczniki, czasopisma, propaganda i tak dalej. I co jest na tej książce? Co tu jest? Prawda? Twarz patrząca na wprost. Państwo sobie to niby o co chodzi? Toczyła się długa dyskusja nasza z wydawcami. My chciałyśmy, żeby była twarz z profilu. My chciałyśmy, żeby ta twarz patrzyła na zachód. Ta redakcja powiedziała, że absolutnie nie. Już ma dość kłopotów z tą książką. Może patrzeć na wschód. W związku z tym my powiedziałyśmy, że nie. To my się nie zgadzamy z kolei na to. No w związku z Amfas jest najtrudniejsze i najbrzydsze w gruncie rzeczy. No ale to był efekt negocjacji politycznych, jak ma wyglądać okładka i to pokazuje coś, co trudno jest uwierzyć młodym osobom, jak daleko szła ingerencja cenzury. Chodziło o ostatecznie okładkę książki.
Może tylko tytułem podsumowania powiem, że dzisiaj bardzo dużo wydawnictw w ogóle nie uzgadnia z autorami, co jest na okładce. Decyduje rynek.
A nie, to do tego nie należy dopuszczać. Ja zawsze każę sobie przysłać kilka okładek.
Ale drugie pytanie, które chciałam zadać, dotyczy kwestii konsumpcji. Ono się jakoś łączy z tym, co już zostało powiedziane, dlatego że zainteresowała mnie na przykład ta figura widza, o której ty powiedziałaś, Olu, cytując wspomnienia Tadeusza Sobolewskiego, że oni się czuli widzem, to znaczy, że to jest ta pozycja widza z lat 60. Rozumiem, że taka podyktowana też inteligenckim habitusem, bo rozumiem, że jest to taka pozycja jakby konsumenta kultury wysokiej. Natomiast ja się chciałam trochę szerzej zapytać o tą konsumpcję, dlatego że lata 60. w ogóle uchodzą za taki okres boomu konsumpcyjnego i nie jest dla mnie do końca jasne, o co tutaj chodzi. To znaczy, czy chodzi o to, że to jest okres wzmożonego dostępu do dóbr konsumpcyjnych? Czy to jest okres wzmożonej konsumpcji, kiedy ta konsumpcja staje się, nie wiem, czymś istotniejszym, ważniejszym, jakimś rodzajem spełniania potrzeb i uzyskiwania nowych atrybutów? Czy też jeszcze szerzej jest tak, że konsumpcja w latach 60. staje się bezprecedensowo narzędziem budowania tożsamości, to znaczy w takim duchu jakby kolekcjonowania pewnych rzeczy, które określają jednostkę? I czy w ogóle lata 60. są takim okresem, kiedy materialna, kulturalna, intelektualna i duchowa konsumpcja staje się tym sposobem na budowanie tożsamości? To jest jakby pierwsza część tego pytania. A druga jest taka, na ile kwestia konsumpcji lat 60. jest związana z tematem awansu społecznego? Aleksandra Sekuła powiedziała coś takiego, że lata 60. to jest okres zahamowania takiej wielkiej fali awansu związanej z migracją do miast i że z tego powodu kultura jakby wytworzyła nowe treści, które jakoś ten awans czy tą nową sytuację stabilizowało, o ile dobrze zrozumiałam to, co powiedziałaś. I teraz jego pytanie jest takie, czy lata 60. są momentem zahamowania awansu, czy są jednak cały czas czasem takiego marzenia o awansie? I w ogóle jeszcze szerzej, to ostatnio na seminarium tutaj właśnie w Centrum Badań się zastanawialiśmy, na ile awans nie jest w ogóle paradoksalną figurą w społeczeństwie, które ma być komunistyczne, na ile można mówić o tym, że jednak chodziło bardziej o spłaszczenie struktury społecznej, a nie o to, żeby się w niej indywidualnie przemieszczać, zachowując jej stabilność tej struktury wertykalnej. Także i jeszcze jedno pytanie odnośnie też właśnie tych krzyżaków, o których mówiła Aleksandra Sekuła, mianowicie czy pojawiają się w latach 60. jakieś nowe wzory konsumpcji kulturalnej? I jeśli tak, to jakiego typu to jest konsumpcja, czy też może jakiego typu produkty są proponowane do kulturalnej konsumpcji? Czy to jest w ogóle okres, w którym widać, w którym pracuje intensywnie podział na kulturę wysoką i kulturę popularną? To jest też pytanie odnośnie powieści dla dziewcząt. I jeszcze ostatnie pytanie w tym zestawie to takie, i to też w kontekście powieści dla dziewcząt, czy w ogóle możemy mówić o tym, że są jakieś specyficzne aspekty konsumpcji, specyficzny podział konsumpcji na jej wzory, jeżeli chodzi o kobiety i mężczyzn? To znaczy innymi słowy, czy mężczyźni jakby, czy wzór konsumpcji dla mężczyzn jest inny niż dla kobiet? Bo ty tutaj do Elizy Szybowicz się zwracam, użyłaś takiego pojęcia, że projekt dla dziewcząt, że powieść dla dziewcząt to był pewien projekt. I to mnie bardzo ciekawi, to znaczy jakiego typu to był projekt, czy to był projekt właśnie jakiś konsumencki, że tak powiem, jakiejś konsumpcji kulturalnej i jak, gdzie to się mieściło na tej skali kultury wysokiej i kultury popularnej. To takie kolejne pole zakreśliłam do podjęcia i znowu poproszę najpierw Aleksandrę Sekułę o wypowiedź.
Postaram się najkrócej, jak tylko mogę, powiedzieć najpierw tak o... Z tego co wiem, to lata 60. w ogóle są nie tylko w Polsce, ale chyba w całej Europie takim momentem, kiedy ludzie przestali być głodni, dlatego że po wojnie po prostu ludzie głodowali i ze statystyk wynika coś takiego, że wysiłkiem państwa było to, żeby nakarmić ludzi, żeby wyprodukować wystarczająco dużo żywności po prostu. I mniej więcej pod koniec lat 50. w ogóle to się udało zrobić. To była celowa polityka z dopłatami i tak dalej i wtedy dopiero mogły być ważne inne rzeczy. Tak na to patrzę. Wiadomo po prostu, że w takim życiu prywatnym wiele się zmieniło z niektórymi konkretnymi sprzętami, takimi jak pralka, które się pojawiają właśnie wtedy i które zmieniają diametralnie zupełnie życie domowe. Tak, bo nie trzeba chodzić do pralni, tylko można zrobić to w domu szybciej, no jest to automat czy półautomat, coś takiego. Tego typu sprzęty zmieniały życie na pewno. i po prostu pojawiają się potrzeby i pojawiają się te sprzęty, to na pewno. Wydaje mi się, że...
W Polsce?
Trochę później Odkurzacz. Jest wspaniała kronika filmowa, której bohaterem jest pierwszy polski odkurzacz. Genialny zupełnie. Zresztą takie odkurzacze potem funkcjonowały przez 40 lat. Potworny huk, ale silnik działa po prostu. 40 lat, naprawdę. Taka jest jedna rzecz. Wydaje mi się, że rzeczywiście zaczęły być produkowane różne rzeczy, które stały się jakby obiektem prawnym i dążą. Tak mi się wydaje, że to jest rzecz taka do powiedzenia. Jeśli chodzi o awans i marzenie o awansie, to ja powiedziałam, że został zahamowany rzeczywiście jakiś taki ruch przemieszczenia w społeczeństwie, które no, były awansem społecznym. A jednocześnie wydaje mi się, że lata 60. Chyba są takim okresem wzmożonego marzenia o awansie, tak jak mówiłaś. I między innymi robotnicy właśnie, to tam z publikacji właśnie profesora Słapka, którego czytaj Henryka Słapka, wynika, że robotnicy zaczynają marzyć o tym, żeby wykształcić swoje dzieci, żeby one miały wyższe wykształcenie, że jest to jedna z takich marzeń, że to ma jakoś zapewnić im przyszłość. Czy jest to rozbicie projektu społeczeństwa egalitarnego i komunistycznego? Tak, to jest. To produkowanie tych marzeń jest. Zresztą, no tak. Jeśli chodzi o widzę i o konsumpcję, to mam takie wrażenie, że rzeczywiście to, o czym pisze Sobolewski, mianując się dzieckiem PRL-u, to bycie widzem, to jest taka pozycja, którą on zajął, bo mógł zająć i dotyczy to jednak wąskiego wycinka społeczeństwa, bardzo konkretnego, to znaczy mieszkańców większych miast z dostępem do kultury, tak, którzy mogli zająć tą pozycję i mieli na co patrzeć, no powiedzmy tak, no bo jak ktoś się mieszkał we wsi, gdzie nie ma domu kultury, w którym wyświetlą film, no to no nie, jakby nie, nie może być tym widzem w takim sensie. I teraz wydaje mi się, że rozdział na kulturę popularną i wysoką jest i zaczyna jakoś bardzo intensywnie działać. Mówiłam o tym nurcie takim, o tych krzyżakach, których traktuję trochę symbolicznie, tak? bo rzeczywiście to jest jakaś taka produkcja takiego pop sarmatyzmu, która ma swoją kontynuację do dzisiaj i przechodzi przez wszystkich wołodyjowskich i potopy i po prostu dalej to idzie. Zresztą dosyć ciekawe jest to, że jakby produkcji tych filmów Wołodyjowskiego, pana Wołodyjowskiego towarzyszą też te takie tarcia związane z falą antysemicką, to znaczy tam część ekipy musi wyjechać po prostu, bo złożona im zostaje taka propozycja i oni wyjeżdżają, a sam reżyser zostaje, ale jakby też musi się postawić, tak? Wyjeżdża w 67 czy 8 roku, chyba w 67 jeszcze wyjeżdża Alexander Ford, który był reżyserem Krzyżaków. Ale też za tym idzie taka właśnie produkcja kultury popularnej, to znaczy powstaje szereg seriali, na przykład Czterej Pancerni, to jest 66 rok, Stawka większa niż życie, to jest 68 rok i właśnie potem też 68, 9 to są Przygody pana Michała, to jest wersja czarno-biała późniejszego filmu. I to są rzeczy ogromnej oglądalności, z tym, że pan Wołodyjowski miał większą niż Czterej Pancerni. Poza tym i co w tym samym czasie ten widz ogląda co innego, to znaczy nawet trudno jest znaleźć jakieś takie w takich w historii filmu jakieś takie głębsze analizy na przykład tych krzyżaków, bo to jest trochę podawane są liczby, ale one z taką wstydliwością są traktowane, te bardzo popularne produkcje. Natomiast w tym samym czasie widz inteligent ogląda popioły, które są jakby wypowiedzią zupełnie przeciwną, bo opowieść o krzyżacy to jest opowieść o wspaniałym zwycięstwie. O po prostu heroizmie i zwycięstwie w jasno określonej czarno-białej sytuacji. Wiadomo, kto jest wrogiem, ten wróg podstępny, okropny jest odpowiednio scharakteryzowany i zostaje unicestwiony. Popioły są opowieścią o tym, że każda wojna jest klęską właściwie i że taką kompletnie bez żadnej nadziei, nie ma żadnego zwycięstwa. W tym samym czasie powstaje też Faraon, który jest też jakimś taką opowieścią o nie wiem, kryzysie reform, tak? I o tym, że właściwie koła historii mielą wszystkich, to znaczy zarówno masy ludzkie, jak i władców i właściwie z tych kół nie można się bardzo taką pesymistyczną opowieścią. No i właśnie ci widzowie historii, inteligenci, oglądają takie rzeczy, czytają Konwickiego i Dygata, i to jest zupełnie jakby inny nurt konsumpcji kultury. To tyle.
Ja, ponieważ tutaj była mowa o różnych ułatwieniach gospodarstw domowych, my dziś wiemy, że te ułatwienia to również wzrost wymagań co do ich użytkowania, to znaczy o tym się pisze bardziej na zachodzie niż u nas, bo jeżeli mówimy, że ma być biały dywan na podłodze, taki wall to wall, to wiadomo, że trzeba do tego kupić maszyny, środki czyszczące i czyścić ten dywan, gdy pies i dzieci wbiegają na ten dywan. Także to nie jest taka prosta oszczędność czasu, dlatego że gdy ludzie mają te urządzenia, znacznie częściej piorą, niż by prali, czy nie prali normalnie, prawda? Czyli ja myślę, że część tych urządzeń, te urządzenia spełniają pewne oczekiwania, ludzie walczą o to, żeby je zdobyć. I trzeba pamiętać, że jest z jednej strony lansowany wzór pewnej konsumpcji, że proszę bardzo, można mieć mały samochód, że można mieć kanapy. Były takie zestawy meblościanki, które były w iluś domach identyczne. Także nawet trudno było powiedzieć na tej podstawie, kto ma wyższą pozycję, bo meblościanka była taka sama. Ci, którzy mieli te meblościanki, świadczyło to najwyżej o tym, że dostali talony, które umożliwiły im kupienie meblościanek, czyli byli bliżej władzy, prawda? Należeli do grupy uprzywilejowanej. Trzeba sobie, chociaż ona no była taka, jaka była. Proszę?
Mały samochód,
później jest syrena, a potem, prawda, to syrenę mamy z tymi drzwiami otwierającymi się wbrew wszelkiej logice, no a potem już Gierek mówi o małym Fiacie i to już jest później, prawda, to jest rok 70, czy po 70. W każdym razie pokazuje się pewne standardy normalnego funkcjonowania, jeśli nazwiemy to normalnie. Równocześnie rzeczy te są niedostępne, to jest rynek permanentnych braków, jak mówi Koran, jak mówi się w tym w ekonomii. W związku z tym te dobra mogą być czymś, przy pomocy czego się nagradza ludzi za określone zachowania. O tym warto pamiętać, bo nam się dzisiaj wydaje, że to jest tutaj, prawda, żyjemy w młodemu pokoleniu, że to było zupełnie inaczej. Radio dobre było przedmiotem pragnień, takie jak było, no na skali tego dobre, złe. No i to dotyczyło wszystkiego. Czyli ten wzór Był wzorem, ale również aspiracji nienadmiernie rozbudzonych, stąd nazwa małej stabilizacji. Dlatego, że z jednej strony chodziło o pokazanie, ludzie powinni dążyć, aspirować do czegoś, ale bez przesady, ponieważ scentralizowana gospodarka nie jest w stanie dostarczyć tego. I jeszcze to, co powiedziałam, może służyć do nagradzania. W 60 roku na 1000 mieszkańców w mieście były 247, raczej 247 osób na 1000 gospodarstw domowych miało radia, na wsi 118, telewizję w mieście 27, na wsi 4. 1960, specjalnie to
powiem.
No to tak. Przecież i więc właśnie chcę powiedzieć, że różne z tych rzeczy AGD, które dzisiaj krótko tak nazywamy, pojawiały się na Zachodzie w różnym czasie i z różnych powodów. Bo i radio to okres międzywojenny właściwie. Ale proszę mi wierzyć, pani tu wspominała o odkurzaczu. Ja widziałam odkurzacz w Muzeum Forda w Dearborn, to jest część Detroit, z 1902 roku. Amerykanie sobie zrobili odkurzacz. Nam się nie śniło o odkurzaczu, nawet w zamożnych domach. Prawda, sławny był odkurzacz w Patrii Kiepury, wybudowany tuż przed II wojną światową. Ale dlaczego? Dlatego, że u nas istniała służba. Jak ktoś miał dywan, a nie klepisko, to i miał służbę do tego. Czyli trzeba, a jak miał klepisko, no to nie było co, prawda, tym czyścić. Wystarczyło miotu. Czyli chcę po prostu powiedzieć, że zapotrzebowanie na różne dobra i tworzenie tych dóbr było związane z różną sytuacją rynkową. U nas siła robocza była tania, służba domowa, wystarczy spojrzeć do roczników statystycznych sprzed II wojny światowej, stanowiła liczną grupę, czyli pewne rzeczy nie były potrzebne. Po wojnie, w związku z industrializacją, liczba osób chcących pracować w tej roli, pomijając ideologiczne względy, zresztą bardzo ważne, bardzo malała. W związku z tym ta pralka stawała się istotna. Bo przedtem, po co była pralka? Dużo lepiej można było wyprać w inny sposób. To nie czarujmy się. Teraz mamy te lepsze pralki niż kilkadziesiąt lat temu. Czyli trzeba pamiętać, że te dobra spełniały właśnie różne funkcje. Raz odpowiadały na zapotrzebowanie, coś trzeba ludziom dać. Równocześnie była krytyka tych, którzy chcieli mieć dużo. Czyli była krytyka badylarzy, może niektórzy z Państwa pamiętają artykuły, że prawda, badylarze, tępi, głupi, chciwi i tak dalej. Proszę.
Pawiloniarze,
właśnie. Czyli była kwestia tej bariery, ile można, na ile można ludziom pozwolić marzyć, żeby nie marzyli za dużo, bo to jest nie do zrealizowania. Równocześnie jeżeli chodzi o modę, bo jeżeli jesteśmy jeszcze przy płci i kobietach, to trzeba pamiętać o tym, że wzorem mody była oczywiście Francja i filmy francuskie. Trzeba pamiętać, że powiedzmy stylizowanie się na Brigitte Bardot w stroju, dekolty łódkowe, trykoty takie i spódnice na halkach. Panie nie mogą pamiętać, bo są zbyt młode, ale pamiętają panie zdjęcia Brigitte Bardot. To było modne, czyli raz był to kwestia działań politycznych, co proponować. Z drugiej strony była kwestia, jak ustosunkować się do tego, co jest na Zachodzie. Dlatego, że pomimo żelaznej kurtyny te pewne wzory docierały. One docierały w bardzo różny sposób, bo jednak jakieś filmy francuskie sprowadzano wtedy i wtedy Francuzi mieli rzeczywiście dobrą kinematografię. Poza tym istniało coś takiego jak ciuchy, które spełniały inną rolę niż obecnie te sklepy second hand, bo to był sposób kupienia rzeczy, których normalnie nasze fabryki nie produkowały.
A skąd się brały te rzeczy?
Rzeczy się brały stąd, że Polacy mieli ogromną liczbę krewnych za granicą. Bo trzeba pamiętać, że na przełomie XIX i XX wieku to przecież jest ogromna emigracja do Stanów Zjednoczonych. Jest pewna emigracja do Francji, ona zresztą mniejszą rolę odgrywała. Jest pewna liczba ludzi, którzy wywiezieni do Związku Radzieckiego z armią Andersa, prawda, część przeżyła jednak, znaleźli się na zachodzie. I paczki z zagranicy odgrywały niezwykle istotną rolę, nie taką, żeby ubrać społeczeństwo. Ostatnio na Kubie mi tłumaczono, że to, że ludzie są ubrani na Kubie, to dlatego, że krewni zaspokajają ich potrzeby, tyle przysyłają ze Stanów Zjednoczonych. Ale te paczki odgrywały niesłychanie dużą rolę. Były takie znane ciuchy w Warszawie, w Nowym Targu, w iluś tam miejscowościach. Czyli był nacisk polityczny swego rodzaju wewnątrz i jednak wpływ tego, co się działo na Zachodzie, bo nie można było totalnie odizolować ludzi. Można ludziom było nie pozwolić wyjeżdżać, no ale nie można było, znaczy pozwalano przysyłać paczki. Także myślę, że to jest istotne i istotna jest ta funkcja manipulacji dobrami, które wylansowano jako pożądane. Myślę, że to jest ważne.
Eliza Szyborcz.
Ja bym chciała powiedzieć o trzech rzeczach, odpowiadając na to pytanie. Znowu krótko rozróżniając te odmiany gatunkowe powieści dla dziewcząt. Bohaterka czarnej powieści dla dziewcząt ma rozbudzone aspiracje i apetyty konsumpcyjne, nie ma pieniędzy. Jakby tak, jak sobie tak o tym pomyślałam, to jakby to jest ten węzeł, który napędza w ogóle fabułę tych powieści. Bo one jakby w odróżnieniu od tych swoich następczyń są takie, że podlegają różnym snobizmom, modom, zwyczajom środowiskowym, takim wzorcom prestiżu polegającym na tym, że zjedzenie ciastka w kawiarni jest oznaką dorosłości, ale też przynależności do wyższej warstwy społecznej. I też myślę, że to jest jeden z takich mechanizmów, które te ich niezborne takie działania napędza. I teraz kto ma pieniądze? Starsi mężczyźni. Także dużo właśnie, wiele z tych kontaktów, które one nawiązują, ma taki podtekst quasi prostytucyjny, tak? Że są ci starsi panowie, którzy są gotowi postawić ciastko, zabrać na przejażdżkę samochodem, jakiś alkohol przynieść, tak? I oczekują w zamian przynajmniej towarzystwa młodej dziewczyny. I z tego jakby rodzą się tam rozmaite takie, jak powiedziałam, quasi prostytucyjne napięcia. Jeżeli chodzi o tę klasyczną, późniejszą odmianę, to konsumpcja w ogóle nie jest jakby tematem, który by rodził jakieś dramatyczne napięcie, jakieś węzły fabularne. To są bohaterki, które mają hierarchię ważności jasno określoną i konsumpcja jest bardzo nisko w tej hierarchii. One wybierają po prostu, chodzą owszem tam do kina, tak, na prywatki, to są ich rozrywki, czasami lubią się modnie ubrać, ale to nie, wzorce prestiżu wiążą się zupełnie z czymś innym dla nich. I tutaj nie ma też tego zróżnicowania płciowego, tak? Czas wolny spędzają w dużej mierze bardzo też produktywnie. Na jakichś kółkach zainteresowań w Pałacu Kultury, tak? I to są co prawda inne kółka zainteresowań dla chłopców i dla dziewcząt, ale to przygotowanie do przyszłego życia już teraz jest właściwie takie samo. każdym razie nic wielkiego w związku z konsumpcją się w tych powieściach nie dzieje. Ona jest taka oswojona, ograniczona, skanalizowana i też nie ma jakichś różnic, tak, w społeczeństwie związanych ze stylem czy z dostępem do konsumpcji. No to jest, myślę, że też między innymi jeden z tych wątków, przy pomocy których jest produkowana ta normalność małej stabilizacji. Tak jak powiedziałam, zupełnie inaczej wygląda kwestia w takich powieściach, które to jest też chyba w ogóle jakiś osobny podgatunek, które mają za bohaterkę dziewczynę przybywającą ze wsi, najczęściej po to, żeby skończyć jakąś szkołę i wrócić na wieś. Bo to jest bardzo ważne też, że pozytywną cechą tej bohaterki jest to, że ona nie chce zostać w mieście, tylko wrócić na swoją wieś, która też się przecież modernizuje i warto tam wracać i można i trzeba.
Ale prawie tak się wtrącę, bo pani dlatego to jest bardzo ciekawe, dlatego że pani czyta o książce.
Ale będzie potem czas na komentarze, chciałam sobie tak.
Dlatego też między innymi mówiłam o projekcie, tak, w którym właśnie wyłania się taki, nie wiem, jakaś taka alternatywna wizja awansu, który właściwie polega na tym, że miasto jakby, że ten przybysz, ta przybyszka ze wsi jest odporna na, po pierwsze, na mechanizmy takiego piętnowania, z którymi się spotyka w mieście, bo ten stygmat wsiowości ją właściwie na każdym kroku i to taki sięgający jakiś jej nawyków ciała, tak, jakiś szorstkich rąk spracowanych, tak, ją spotyka i ona musi się opierać takim mechanizmom związanym z tym, a z drugiej strony miasto kusi właśnie dostępnością towarów, tak, łatwością osiągania towarów uznawanych za luksusowe, prestiżowe, tak, jakąś taką aurą uznania owianych w takiej książce Ireny Jurgielewiczowej, Ważne i Nieważne, z 71 roku, jest taka scena jakichś takich ekstatycznych zakupów w CD-cie i tam jest 6 pięter wypełnionych towarem. Można spędzić kilka godzin na zakupach, potem jeszcze iść na lody, zobaczyć w którymś z tych sklepów telewizor jako taką nowinkę. I po prostu miło spędzić czas z jakąś tam ciocią i przyjaciółką. I teraz ta bohaterka musi tak, właśnie oprzeć się tym wzorcom takim opresyjnym stygmatyzowania tego, że źle mówi, źle się ubiera, źle je, tak, reprezentuje jakąś gorszą kulturę. A z drugiej strony właśnie oprzeć się tym pokusom, tak żeby odzyskać swoje poczucie godności, jakąś taką zreintegrować swoją tożsamość, a z drugiej strony właśnie te dobra konsumpcyjne muszą stracić swój urok dla niej. I tak się dzieje. Taka, już teraz skracam bardzo, ale właśnie w tej samej książce, która jest zresztą przeurocza Ireny Jurgielewiczowej, Ważne i Nieważne, jest taka scena, która się jak wszystkie ważne sceny rozgrywa na podwórku przed blokiem, na forum publicznym. I ta główna bohaterka, która przybyła ze wsi do miasta, tutaj akurat z konieczności, bo po prostu mama nie mogła znaleźć pracy na wsi, jakby jest tam właśnie na takiej bardzo, bardzo pośredniej pozycji i w pewnym momencie zaczyna śpiewać ludową piosenkę na tym podwórku, co wzbudza wściekłość jej przyjaciółki, która tam przybyła wcześniej do tego miasta i nakłamała wszystkim, że ona nie jest ze wsi, tylko z Łodzi, czyli zbudowała, wyprodukowała sobie jakieś takie inne zupełnie pochodzenie, co się często w tych książkach zdarza, że jest jakiś przybysz, który tutaj przyjechał wcześniej i po prostu zdradził wieś, tak, odciął się, zerwał kontakty z rodziną, przez przemilczenie albo przez jawne kłamstwo wyprodukował sobie inną tożsamość, inne pochodzenie. I co ciekawsze, właśnie ci są tymi, którzy najsilniej piętnują, tak? Bo muszą się odciąć od tej wiejskości, ci nowi przybysze po prostu im grożą demaskacją, tak? Że jakoś zostaną skojarzeni. I teraz wracając do tej powieści Julii Lewiczowej, ta Tereska bodajże zaczyna śpiewać ludową piosenkę, ta Lucynka się wścieka, bo tutaj właśnie grozi jej demaskacja, bo skoro one są przyjaciółkami, łączy jakaś wspólna przeszłość, a ta jest ze wsi ewidentnie, bo dlaczego śpiewa tą ludową piosenkę. I wtedy ta Tereska też do tej pory właśnie taka się wahająca, przeżywająca kryzys, wybucha takim gniewem słusznym i przechodzi na gwarę, chociaż mówiła do tej pory w miarę literackim językiem, zaczyna mówić gwarą i w tej gwarze mówi, że ona jest ze wsi i dlatego lubi tę piosenkę. Czyli mówi coś takiego, że jestem czarna i jestem z tego dumna, tak? To jest taki jakiś wiejski coming out na forum publicznym, przepiękna scena. Taka bardzo, bardzo symptomatyczna dla tego rodzaju powieści, właśnie proponujących jakiś taki jakby inny projekt awansu, tak? Że to miasto nie miasto narzuca jakieś swoje wzorce, tylko nie, wieś się też modernizuje, tak? I jakby pielęgnuje swoje poczucie godności i coś takiego by się z tego wyłaniało, że już nie będę przedłużać. Dziękuję.